Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jesteśmy w obszarze sztucznej inteligencji, czyli w obszarze, który mi bardzo albo jeszcze bardziej odpowiada. A bardzo chciałbym, jak wiecie Państwo, w tym obszarze pracować, ale zdaje się, że nie mam cienia szans na to. Cytuję zatem artykuł, który mówi się o kolejnym algorytmie sztucznej inteligencji, który to algorytm pozwoli na odebranie możliwości jazdy w przyszłości osobom, które siadają za kierownicą po spożyciu alkoholu. Jest to artykuł z Interii, z antypolskiej Interii, ale interesujący. A czy artykuł z 1 listopada piłeś? Znak zapytania. To sztuczna inteligencja rozpozna to po zdjęciach twojej twarzy. Naukowcy poinformowali o stworzeniu algorytmu sztucznej inteligencji, który z ogromną dokładnością jest w stanie określić, czy ktoś spożywa alkohol. Wystarczy mu tylko zdjęcie twarzy. Czy to przełom w walce z pijanymi kierowcami? No i teraz cytujemy dalej. Cytuję tekst sam. W badaniu opublikowanym w magazynie naukowym International Journal of Intelligence Information and Database Systems naukowcy opisują nowy algorytm sztucznej inteligencji, która na podstawie zdjęcia ludzkich twarzy w podczerwieni jest w stanie określić, kto jest pod wpływem alkoholu. I zdaniem tego typu system można z łatwością zaimplementować wszędzie tam, gdzie osoby pijane powodują problemy. Na przykład w samochodach. Jak wskazują eksperci, każdego roku na skutek wypadków drogowych ginie ponad 1 000 000 osób, a za dużą część z nich odpowiadają właśnie pijani kierowcy. I teraz pod tytuł sztuczna inteligencja rozpoznaje pijane osoby po zdjęciu twarzy. Czy splotowa sieć neuronowa, nad którą pracuje dwóch Wietnamczyków z Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego w Ho Chi Minhie, czyli dawnym Saigonie na południu Wietnamu, może być rozwiązaniem problemu? Z pewnością jest ciekawym pomysłem, szczególnie, że już może się pochwalić imponującą 93% skutecznością, która wynika, zdaniem autorów, ze zmiany podejścia do tego typu rozwiązań. Jak twierdzą ci naukowcy wietnamscy, wcześniejsze wysiłki skoncentrowały się na oczach, pozycji głowy lub wskaźnikach stanu funkcjonalnego, które mogą być niejednoznaczne lub z różnych powodów dawać wyniki fałszywie dodatnie. Dlatego postanowili zamiast tego wykorzystać obrazowanie termiczne i okazało się to być strzałem w dziesiątkę. Autorzy są przekonani, że to rozwiązanie nie tylko skuteczne, ale i łatwe do szerszej implementacji ze względu na swoją bezinwazyjność, na przykład w centrach miast czy dużych imprezach, podczas których istnieje prawdopodobieństwo spożycia alkoholu prób wsiadania za kierownicę pod jego wpływem. Nie rozumiem tego. Co mają centra miast? Bez sensu. Ale zespół podkreśla, cytuję też, jak ważne jest, aby każdy system zaprojektowany do identyfikacji osób nietrzeźwych miał bardzo niski odsetek wników fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych. Oczywiście to jest najważniejsze. Ten pierwszy, czyli fałszywie pozytywny, mógłby doprowadzić do frustracji trzeźwych osób, którym uniemożliwia się prowadzenie samochodu po takim badaniu, a tym samym utratę zaufania społecznego do podobnych rozwiązań. A ten drugi, czyli fałszywie negatywny, może oznaczać, że pijana osoba prowadzi samochód. No właśnie, bo nie zdiagnozowano picia. I choć mało prawdopodobne jest, aby jakikolwiek system oferował wkrótce 100% pewności, to metoda obrazowania termicznego wydaje się bliska ideału. I to jest wszystko, proszę Państwa. To jest wszystko No i co tu można powiedzieć? No nic, powiem to, ujmę to w ten sposób. Z punktu widzenia machine learningu prawdopodobieństwo 93% jest naprawdę wysokie. To jest naprawdę wysoki poziom. A myślę, że gdyby tak zacząć badać decyzje lekarzy, do których chodzimy, obojętnych, po prostu lekarzy pierwszego kontaktu, gdyby można było zrobić takie badanie, jak bardzo mylą się lekarze pierwszego kontaktu, to odnoszę wrażenie, że jakby wyszło 60% prawdopodobieństwa, to i tak by było bardzo dobrze dla nich oczywiście, a fatalnie dla nas oczywiście. Natomiast myślę, że te osoby, czyli lekarze pierwszego kontaktu, to są ludzie tak niekompetentni, jak to jest tylko możliwe. Zresztą pośrednio przyznał to, oczywiście tylko pośrednio, nie werbalizując tego w ten sposób, przyznał to mój pneumonolog, czyli lekarz, specjalista zajmujący się moimi płucami, chorobami płuc, który chyba ze 2 lata temu, czy 3 lata temu, już po mojej chorobie płuc, czyli po... oczywiście znowu zapomniałem nazwę. Dobrze, przykładam. Po mojej chorobie płuc stwierdził wręcz, że on widzi zmiany w płucach na badaniu rentgenowskim, natomiast wyraźnie mi powiedział, że nie próbował nawet zapytać się lekarza rodzinnego o to samo, dlatego że on, ten lekarz rodzinny, nie będzie widział tych zmian w płucach. No więc oczywiście to można powiedzieć, no to jest wysoka specjalizacja, prawda? To jest wysokiej klasy specjalista. I on widzi rzeczy, których nie widzi przeciętny lekarz. No ale to nie zmienia postaci rzeczy i to, co mówię, ma sens, no jest prawdą. Więc tutaj 93% skuteczności. Proszę zwrócić uwagę, że to jest wszystko, to jest analiza podczerwieni. Analiza zdjęcia z twarzy z podczerwieni. Oczywiście trzeba by zadać pytanie, którego tutaj nie zadano, a mianowicie na jakim poziomie alkoholowym, czyli innymi słowy przy jakiej ilości alkoholu we krwi ta implementacja ma miejsce. To znaczy to wykrywanie alkoholu ma miejsce. No bo powiedzmy sobie, do 3 promili, o ile ja to sobie przypominam, już jakiś czas nie jeżdżę, więc nie pamiętam, ale chyba do 3 promili, a to nie jest karane, to nie jest przestępstwo. O, to nie jest, jest karane, a to nie jest przestępstwo. I dopiero powyżej 3 dziesiątych promila jest to przestępstwo. Więc pytanie, czy ta 93% skuteczności badania jest już przy 0,1? Czy dopiero 93% zaczyna się przy wyższych pułapach? Bo to jest oczywiście niezwykle istotne pytanie. Bo wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby 93% dotyczyło, czy chyba, że 93% dotyczyło, to było uśrednione prawdopodobieństwo. Zarówno 0,1, jak i na przykład 1. Myślę, że przy 0,1 ten procent jest chyba jednak niższy, przy 0,2 jest trochę wyższy, przy 0,3 jest jeszcze wyższy i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, od jakiego prawdopodobieństwa zaczynamy przy 0,1, prawda? No ale mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o czym ja mówię. Także tutaj oczywiście sama rzecz jest bardzo ciekawa. Natomiast myślę sobie, że chuchnięcie chyba jest prostszym rozwiązaniem, prawda? że nie chuchniesz, nie uruchomisz samochodu. No ale, no cóż. Dobrze, w każdym razie to analiza twarzy w podczerwieni, czy dokładnie analiza przebarwień, jak rozumiem. Analiza przebarwień twarzy w podczerwieni, no, jest bardzo interesującym rozwiązaniem, idącym bardzo daleko. No tylko, że nie jestem do końca pewien, czy nie ma na przykład chorób, które by nie objawiały właśnie się zmianami podobnymi na twarzy, zmianami podobnymi do wypicia alkoholu. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Ja wchodzę w bardzo szczegółowe rozwiązania, bardzo szczegółowe pytania, no ale to jest jakby bardzo zasadne, myślę. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.